Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie po godzinie 10:00 spotkanie z redaktorem Łukaszem Warzechą w naszym komentarzu politycznym. Halo, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczynamy temat od chyba takiego najbardziej na czasie, jeżeli chodzi o taką typową polską politykę, bez tutaj uciekania do Brukseli, do rozmów właśnie na temat europejskich spraw. Dlatego, że tak, mamy nowy rząd, mamy 100 dni, słyszeliśmy o 100 konkretach na 100 dni, no i teraz właśnie, to jest wielki temat tutaj w polityczny. Jak do tego podejść? No, mieliśmy obiecane przez Donalda Tuska, że te 100 konkretów zostanie spełnione w ciągu 100 dni. Ja tu widzę, że niektórzy piszą o tuskometrze tak zwanym, który pokazuje, że jest 18 na 100, ale ja widzę obrońców na przykład tej strony Donalda Tuska, którzy mówią, że a to nie była żadna umowa, Donald Tusk z nikim nie podpisywał umowy, nie było na papierze, że będzie tak i owak, że to tylko takie tam gadanie. No ale panie redaktorze, no jak takie tam gadanie? No to jednak były przecież obietnice wyborcze, tak?
Były to obietnice wyborcze. Ja napisałem o tym tekst, który dzisiaj można przeczytać na portalu Onet, gdzie zbijam między innymi ten właśnie argument i przypominam, że Donald Tusk mówił jeszcze w swoim exposé, że są to konkretne obietnice, jest to program Koalicji Obywatelskiej i uwaga, będzie nas można z tego rozliczać. Tak powiedział 13 grudnia ubiegłego roku, a dokładnie, bo nawet mam cytat przed sobą, pytacie o konkrety. Są zapisane, są znane. Przecież nie muszę czytać ani 100 konkretów, ani innych elementów programu rządowego z innych partii politycznych. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę wam powiedzieć, tutaj warto podkreślić to całego przyszłego rządu, nie obawiamy się żadnej z tych obietnic, zostaną zrealizowane. No, jeżeli Donald Tusk mówił to w momencie, kiedy powstawał jego rząd, właściwie już po powstaniu jego rządu, to znaczy, że odwoływał się do tej listy jako do swojego planu z uwzględnieniem tego, że to jest rząd koalicyjny. No tutaj już nie ma mocniejszego argumentu za takim stwierdzeniem. A skoro tak, no to tłumaczenie, że nie można zrealizować tych 100 konkretów dlatego, że się rządzi w koalicji, jest po prostu nieuczciwe. Zresztą 100 konkretów pojawiło się we wrześniu, w momencie, kiedy już było wiadomo, że to będzie rząd koalicyjny, no więc nawet z tego punktu widzenia trzeba to było traktować jako program z uwzględnieniem już tego, że będzie to rząd koalicyjny. Poza tym nawet gdyby było tak, choć tutaj podkreślam, że nie byłoby to żadne usprawiedliwienie, że Koalicja Obywatelska nie mogłaby tych punktów realizować ze względu na stanowisko swoich koalicjantów, no to przecież mogłaby przedstawić propozycje gotowych regulacji, przede wszystkim ustaw. W niektórych zaś przypadkach nawet ustawa nie jest potrzebna. Ja we wspomnianym przeze mnie wcześniej tekście wskazałem, że mamy tam dla przykładu z takich rzeczy, które obchodzą przedsiębiorców, zapowiedź ograniczenia czasu kontroli firm do 6 dni w ciągu roku. I to da się zrealizować bez ruszania ustawy, dlatego że można to oczywiście zapisać w ustawie, tak jak w tej chwili ten czas, to ograniczenie jest zapisane w ustawie, z tym, że to jest ograniczenie do 12 dni w ciągu roku, w przypadku mikrofirm, a potem tam im większa firma, tym więcej dni to może być. Natomiast można to zrobić poprzez wydanie polecenia odpowiednim organom, a tutaj przecież Koalicja Obywatelska ma pełną kontrolę. Na przykład Krajowa Administracja Skarbowa podlega ministrowi finansów, którym jest pan Domański z Platformy Obywatelskiej. No to wystarczyłoby, żeby pan Domański wydał odpowiednie polecenie Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące czasu ograniczenia czasu kontroli firm. Ale takiego polecenia nie wydał. Więc nawet tam, gdzie rzecz nie wymaga zmiany ustawowej, nawet tam Koalicja Obywatelska nie spełniła tych obietnic. Jest też kategoria obietnic, które są w zasadzie niewymierne. No bo jeżeli jedna z nich dotyczy, dla przykładu, dotyczy odbudowania znaczenia Polski w Unii Europejskiej, no to co to w praktyce oznacza? To każdy może powiedzieć zawsze, że odbudowaliśmy to znaczenie. Może trzeba by to mierzyć przez jakieś konkrety, ale na razie takim konkretem no nie jest jednak uzyskanie pieniędzy z KPO, bo to już mówiliśmy o tym zresztą w tym komentarzu wcześniej, była forma po prostu nagrody za wygrane wybory. Nie wiązało się to z żadnym konkretnym wysiłkiem, ale mamy inne kwestie, na przykład sprawę bezcłowego importu z Ukrainy. No i proszę bardzo, to tutaj jest konkret. Można za to rozliczać. Czy rzeczywiście to nasze znaczenie w Unii wzrosło na tyle, że da się ustalić rozwiązanie dla Polski, dla polskich rolników korzystne. Ale na razie takiego rozwiązania jeszcze nie ma, więc jak spojrzymy na tę listę, no jest mowa o tym, że tam jest 8 konkretów zrealizowanych, ale w to się właśnie wlicza te, które budzą wątpliwości, czyli te takie niewymierne, albo się wlicza takie, jak powiedzmy, odpolitycznienie mediów publicznych. No tutaj naprawdę trudno to, co się wydarzyło, uznać za odpolitycznienie mediów publicznych, bo to jest po prostu ich przejęcie, a nie odpolitycznienie, więc też trudno to zaliczyć. No i okazuje się, że mamy po raz kolejny, bo to nie jest przecież żaden ewenement, ani nic niezwykłego, do czynienia najzwyczajniej z oszukiwaniem wyborców. Mogę tylko powiedzieć, że tak jak Prawu i Sprawiedliwości niewiele się w ostatnim czasie udawało, to dzisiaj przynajmniej udał im się spot, w którym komentują te zapowiedzi Donalda Tuska. Spot rzeczywiście jest zgrabny, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć i się pośmiać przez moment, chociaż to jak zwykle w przypadku polskiej polityki będzie raczej śmiech przez łzy, no to może poszukać pewnie na profilu twitterowym Prawa i Sprawiedliwości, ten spot znajdzie.
Panie Łukaszu, a wyobraźmy sobie taką sytuację. Co by było, gdyby właśnie 100 konkretów było obiecane przez PiS i to PiS dochodzi do władzy? Czy wtedy ta na przykład nagonka medialna wyglądałaby inaczej, jak pan myśli?
No myślę, że na pewno nie byłoby takiego usprawiedliwiania. To znaczy inaczej, byłoby usprawiedliwianie, że konkrety nie są zrealizowane, tylko że z drugiej strony. Ja przypomniałem również w swoim tekście, jak wyglądała sytuacja z obietnicami, które składało Prawo i Sprawiedliwość. W szczególności jedna taka zapowiedź, która nie została zrealizowana na czas, to, bo tam też były obietnice dotyczące 100 dni w exposé pani premier Beaty Szydło i jedna z takich zapowiedzi dotyczyła podwyższenia kwoty wolnej, no wtedy miało to być podwyższenie do 8 tysięcy złotych. No i to podwyższenie do 8 tysięcy złotych się bardzo przeciągnęło, bo dopiero nastąpiło w 2022 roku. No potem, co prawda, trzeba przyznać, że też poszło to znacznie wyżej, bo poszło to do aż 30 tysięcy złotych w kolejnym kroku przy tych dużych reformach podatkowych. No ale to już była sama końcówka drugiej kadencji PiS. Natomiast w tej pierwszej była ta sprawa nierozwiązana, w ogóle nietknięta. Tam taki pozór wykonano, pozorny ruch, który polegał na tym, że te 8 tysięcy było, ale to było tylko dla osób zarabiających absolutnie najmniej. I z tego był PiS rozliczany i to było PiSowi wypominane. No więc pewnie gdyby to PiS w ten sposób zrobił, to mielibyśmy sytuację, w której oczywiście media broniące tradycyjnie PiSu by przekonywały, że to nic, że odpowiedzialny rząd nie robi zmian tak nagle, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci, którzy dzisiaj bronią Koalicji Obywatelskiej, twierdziliby, że to jest złamanie obietnicy danej wyborcom. Czyli krótko mówiąc, mielibyśmy potwierdzenie tego, co ja od dawna mówię, że najbardziej rozpowszechnioną w Polsce ideologią polityczną jest kalizm.
Ale panie redaktorze, jeszcze chciałbym tutaj dodać jedną rzecz, bo muszę panu powiedzieć, że zauważyłem też bardzo ciekawą rzecz w tym sporze, że bardzo wielu, zwłaszcza tych młodszych wyborców koalicji obecnie rządzącej, usprawiedliwia na przykład 100 konkretów, mówiąc, a dla mnie to nieważne, ważne, że PiS jest odsunięty od władzy. I naprawdę mnóstwo takich wypowiedzi widziałem, że dla tych szczególnie młodych wyborców nowej właśnie ekipy rządzącej w tej chwili w Polsce, te konkrety nawet chyba nie są ważne, jak sami mówią zresztą, tylko to, że PiS nie rządzi już.
Myślę, że to jest celne spostrzeżenie i myślę, że Donald Tusk, który jest bardzo wytrawnym graczem politycznym, dobrze na tym sentymencie gra. To znaczy, wiedząc doskonale, że nie jest w stanie dowieść tych obietnic do celu, on cały czas próbuje grać na tym antypisowskim resentymencie i na, no jak to niektórzy nazywają, odpisowianiu Polski. I to rzeczywiście w jakiejś mierze się sprawdza, no tylko że elektorat Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej nie jest złożony wyłącznie z takich osób. To, co pan powiedział, wskazując na wiek ludzi, którzy się w ten sposób zachowują czy w ten sposób reagują, jest bardzo charakterystyczne, dlatego że mówimy o osobach, które w dużej mierze nie mają jakichś życiowych zobowiązań, problemów, które żyją często na czyjś rachunek. Krótko mówiąc, dla których obietnice dotyczące czy to przedsiębiorczości, czy służby zdrowia, czy podatków, czy szkolnictwa, czy rodziny i tak dalej, nie mają znaczenia z powodu ich sytuacji życiowej. Natomiast te osoby często są bardzo mocno emocjonalnie zaangażowane przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i poprzedniej władzy. No i to jest stara przecież rzymska maksyma, którą się wielu cesarzy kierowało. Ludowi potrzeba chleba i igrzysk. No a jeżeli chleba nie było, no to trzeba było przynajmniej dostarczyć dużo igrzysk. I tutaj mam wrażenie, że Donald Tusk dokładnie tak robi. Dostarcza dużo igrzysk w postaci tak zwanego rozliczania PiS-u, chociaż to rozliczanie PiS-u też wygląda dziwnie, bo było dużo zapowiedzi przed wyborami, że będzie stawianie ludzi przed prokuratorem, że to będzie takie rozliczanie twarde, czyli będą konkretne zarzuty, zarzuty prokuratorskie i ludzie będą stawali przed sądem. No, minęło 100 dni, i właściwie nie widzimy żadnej takiej sprawy. To rozliczanie polega głównie na wyrzucaniu ludzi ze stanowisk. No i na przejmowaniu instytucji, o czym też w tym komentarzu mówiliśmy, i to przejmowaniu, które prowadzi do powstania właściwie dualizmu prawnego. Mamy w tej chwili taką sytuację z prokuratorem krajowym, gdzie no też w gruncie rzeczy nie wiadomo, która z tych dwóch osób jest prokuratorem krajowym, czy pan Barski, czy ten pan mianowany jako nowy prokurator krajowy. Więc to się, do tego się sprowadza rozliczanie. Natomiast tego takiego twardego rozliczania na gruncie zarzutów prawnych nie mamy. Tutaj oczywiście za chwilę będziemy mówić o Adamie Glapińskim. No to wtedy też może będziemy mogli powiedzieć, na czym to polega. To też nie są takie twarde zarzuty. To nie jest to samo, co postawienie kogoś przed sądem.
No właśnie. Kontynuujemy temat rozliczeń wspomnianych na końcu, czyli jesteśmy przy temacie Adama Glapińskiego. Wcześniej do tych rozliczeń też można oczywiście te wszelkie komisje, przesłuchania dodać. Mówiliśmy tydzień temu przecież o przesłuchaniu bardzo głośnym Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz tak, w tym tygodniu jedynką, jeżeli chodzi o rozliczenia, jest na pewno Adam Glapiński. Prezes NBP może stanąć przed Trybunałem Stanu i takie bardzo charakterystyczne wydarzenie, takie zjawisko, do którego dochodzi w tym tygodniu, to politycy z koalicji rządzącej dodają sobie na przykład zdjęcia na Twitterze, w social mediach i chwalą się tym, że podpisali wniosek, żeby Adam Glapiński stanął przed Trybunałem.
Tak, trzeba wyjaśnić, o co tu w ogóle chodzi, bo instytucja Trybunału Stanu nie jest specjalnie dobrze znana. Trybunał Stanu jest wpisany do polskiej konstytucji. Jest to instytucja kompletnie bezsensowna, nie waham się tak tego skomentować. W ramach Trybunału Stanu zapadło do tej pory, jeżeli dobrze pamiętam, tylko jedno skazanie. To dotyczyło tak zwanej afery alkoholowej jeszcze z początku lat 90. Przez tyle lat III RP. I z czego to wynika? No wynika to z tego, że po pierwsze wniosek musi być podpisany przez odpowiednią liczbę posłów. Po drugie, sam Trybunał Stanu jest stricte polityczną instytucją, bo pochodzi tam sędziowie pochodzą z mianowania politycznego. To nie jest taka instytucja jak na przykład Sąd Najwyższy, gdzie zasiadają zawodowi prawnicy, zawodowi sędziowie, abstrahując od tego, jak są tam powoływani, ale są to po prostu orzekający zawodowi sędziowie. W Trybunale Stanu tak nie jest. To jest Trybunał Zmiarowania Politycznego. Oczywiście są pewne wymogi dotyczące wykształcenia osób tam zasiadających, ale to jest stricte mianowanie polityczne. I to nie jest sąd karny, to znaczy tam nie ma procedury, nie działa procedura dokładnie taka sama jak przed sądem karnym i również skazanie nie niesie takich skutków. Trybunał Stanu nikogo nie wsadza do więzienia. On może orzekać pewne kary, takie jak na przykład zakaz zajmowania stanowisk. To jest jedna z możliwości. Natomiast o co tutaj chodzi z Adamem Glapińskim i po co jest ten wniosek? No on jest po to, że w przypadku konstytucji i ustawy o NBP postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, nawet przed jego skazaniem, daje możliwość zawieszenia go w wykonywaniu obowiązków. Czyli można będzie Adama Glapińskiego, jeżeli oczywiście się uda ten wniosek przepchnąć, można będzie Adama Glapińskiego no, faktycznie odsunąć od urzędowania w NBP. I ja to odczytuję jako, znaczy są, od razu powiem, są dwie interpretacje. Jedna taka idąca dalej, która się dosyć często przewija, chociaż prawdę mówiąc raczej ją widzę w mediach społecznościowych, mniej kojarzę, żeby ktoś z polityków obecnej opozycji się pod nią podpisywał, jest taka, że to jest próba budowania gruntu czy sytuacji pod przyjęcie przez Polskę euro. Ja raczej jestem sceptyczny, to znaczy uważam, że można różne rzeczy o Donaldzie Tusku mówić, natomiast wydaje mi się, że tutaj wchodzą w grę tak twarde ekonomiczne względy, nie mówię tutaj o kwestiach suwerenności państwa, ale ekonomiczne względy. Polska po prostu nie spełnia kryteriów, tak zwanych kryteriów konwergencji. I no to z przyjęciem euro to nie jest tak, że się podpisuje jeden papier i cyk, euro jest przyjęte. To jest dużo bardziej skomplikowany proces. Nie sądzę, żeby Donald Tusk się na to zdecydował. On dużo mówił o przyjęciu euro, oczywiście nawet kiedyś wymyślił sobie taki konkretny termin, jak jeszcze był premierem. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Natomiast nie wydaje mi się, żeby o to chodziło, ale odnotowuję, że takie komentarze też się pojawiają. Druga interpretacja, która wydaje mi się tutaj bardziej miarodajna czy prawdopodobna, jest taka, że chodzi po prostu o otworzenie kolejnego rozdziału igrzysk, bo skoro mówiłem o tych igrzyskach i chlebie, no to jak nie ma tego chleba, może z wyjątkiem jednej propozycji, o której też za chwilę powiemy, propozycji poradzenia sobie ze składką zdrowotną, no to trzeba dać te igrzyska. No, igrzyska trochę przystopowały, bo zaczęło się oczywiście od przejmowania mediów państwowych, potem mieliśmy sytuację z prokuraturą, no, na razie też nie została pociągnięta, czy zrealizowany nie został plan dotyczący Trybunału Konstytucyjnego poza uchwałą dotyczącą Trybunału, no to trzeba pójść o kolejny krok dalej, trzeba nakręcić tę atmosferę przed wyborami samorządowymi, no bo nie bardzo jest co dać konkretnego, no to dajmy te igrzyska. I to mają być igrzyska właśnie w postaci stawiania Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Natomiast no, pytanie jest też o zarzuty, które tam się w tym wniosku pojawiają. I tutaj one są mieszane, to znaczy część wydaje się mieć jakieś uzasadnienie, część nie. Na przykład zarzut o uchybienie wymogowi apolityczności no jest o tyle absurdalny, że w zasadzie można by go postawić każdemu. Na każdym niemalże stanowisku, które ma być niepolityczne, a już na pewno na takim stanowisku jak prezes NBP. Natomiast z drugiej strony mamy dosyć poważny zarzut polegający na finansowaniu deficytu poprzez skupowanie obligacji Skarbu Państwa przez Narodowy Bank Polski, a to jest wprost zakazane przez konstytucję. Czyli tutaj rzeczywiście, gdyby to się potwierdziło, no bo to jest tylko zarzut, prawda? On jeszcze musi zostać udowodniony, potwierdzony przed Trybunałem Stanu, tam też obowiązuje procedura dowodzenia zarzutu. Gdyby to się potwierdziło, to mielibyśmy wtedy do czynienia wprost ze złamaniem konstytucji. No i rzeczywiście za to przed Trybunałem Stanu prezesa NBP można postawić, ale czy to się potwierdzi, czy też jest to tylko zarzut gołosłowny, no bardzo trudno w tej chwili stwierdzić. Jeszcze z takich innych zarzutów jest taki o odcinaniu członków Rady Polityki Pieniężnej od informacji, no to jest taki zarzut, powiedzmy, chwiejny, to znaczy można go być może dowieść, być może nie, trudno powiedzieć. Inny zarzut też nie do końca ostry, nie całkowicie ostry, to przeprowadzanie interwencji walutowych sprzecznych z celem działania NBP, bo obniżających wartość złotego. No były takie, pojawiały się takie pogłoski, że NBP przeprowadza w momencie, kiedy były wahania wartości złotego, przeprowadza takie działania, ale też nie wiadomo, czy to nie jest po prostu tylko rzucona teza po to, żeby dołożyć kolejny punkt do tego wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu, a potem się okaże, że ten zarzut był bezzasadny. No więc tutaj nie wiemy. Jedno jest pewne. Jeżeli Adam Glapiński zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu, czyli ten wniosek przejdzie, i jeżeli okazałoby się, że rzeczywiście zostanie w związku z tym odsunięty od kierowania NBP, no to jest to dosyć ryzykowny krok dla polskiej waluty i tym samym dla Polaków. Trudno jest przewidzieć, jaki by to miało wpływ na stabilność złotego. Są nawet takie głosy, choć znów to są tylko głosy, nie wiemy na ile to jest prawdopodobne, że w obronę Adama Glapińskiego, oczywiście taką zakulisową, może się zaangażować Europejski Bank Centralny. Na tej zasadzie, że no jest to jednak, będzie to jednak uderzenie w niezależność prezesa NBP i że może to spowodować jakąś chwiejność na rynku walutowym. Więc czy to jest tylko straszak, czy to się skończy na samym wniosku, pod którym nie uda się zebrać podpisów, czy za tym pójdzie wysadzenie Adama Glapińskiego z fotela prezesa NBP, bardzo trudno w tej chwili powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, i taka jest moja teza, jest to przede wszystkim kolejny rozdział igrzysk i to celowo to się dzieje właśnie w tym momencie, czyli na 2 tygodnie przed wyborami samorządowymi, bo trzeba czymś po prostu przykryć również te nieszczęsne 100 dni rządu z tak marnym poziomem wypełnienia listy 100 konkretów.
No to panie redaktorze, mam jeszcze 2 tematy takie krótkie niż te poprzednie. Blokady rolników. W tym tygodniu oczywiście też było głośno o protestach rolników, a to w związku między innymi z wydarzeniami ze środy, dlatego że to wtedy te największe blokady były zapowiadane na początku tygodnia. No i właśnie przy tym temacie, jako też taka aktualizacja, chciałbym też spytać pana, panie redaktorze, jak to z tą formą protestów w tym momencie, bo chociażby z miasta Wrocław, o którym w tym tygodniu na naszej antenie mówiliśmy, płynęły takie głosy i na przykład prezydent Wrocławia chciał zakazać protestów. I tutaj dochodzi taka dyskusja nad samą formą protestów. Czy właśnie rolnicy powinni zmienić formę? Niektórzy mówią, że to powinni tylko protestować w Warszawie albo tylko pod domami polityków, bo o to chodzi, a nie w miastach przeszkadzać innym obywatelom. Ale z kolei z drugiej strony, jak słyszymy ostatnio, że protestowali na przykład pod domem Sutryka albo pod domem Hołowni, gdzie byli chyba jego rodzice, a nie on, to też zrobiła się z tego taka nagonka, że to biedni rodzice Hołowni, więc jakie jest rozwiązanie w tym momencie dla rolników? W jaki sposób powinni protestować? Co powinni ewentualnie zmienić, żeby w dalszym ciągu coś tutaj dobrego zdziałać?
No pierwsza sprawa jest taka, że rzeczywiście mieliśmy dużo blokad w ostatnią środę w Polsce i odzywają się głosy ze strony, zresztą ja również taki tekst napisałem, ze strony osób, które generalnie uważają ten protest za uzasadniony, że rolnicy powinni pomyśleć o odstąpieniu od takiej formy protestu, która uderza w przypadkowe osoby, a bardziej skupić się na ludziach decyzyjnych. I tutaj pan Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, jest dobrym przykładem. Pan Sutryk zabronił rolnikom wjazdu do miasta ciągnikami i protestów we Wrocławiu. Zabronił pod pretekstem, moim zdaniem, niekonstytucyjnym po prostu, dlatego że powołał się na to, że będzie to uciążliwe dla mieszkańców. No, każdy protest jest w jakiś sposób uciążliwy dla mieszkańców. Gdyby na tej podstawie zabraniać protestów, to w zasadzie można by niemal każdego protestu zabronić, chyba że on by się odbywał na jakimś deptaku i był bardzo niewielki. Więc tutaj ewidentnie chodziło po prostu o to, że pan Sutryk jest z tej frakcji, która zwyczajnie rolników nie lubi i nie podoba im się jej, nie podoba się tej frakcji panu Sutrykowi ich protest. A nie chodziło wcale tutaj o mieszkańców Wrocławia, zwłaszcza, że można złośliwie powiedzieć, że pan Sutryk tym, jak kieruje między innymi organizacją ruchu na wrocławskich ulicach, to przeszkadza mieszkańcom i zakorkował Wrocław dużo bardziej i to na cały czas, a nie tylko na jeden dzień, niż by to zrobili rolnicy. Natomiast rzeczywiście takie głosy się odzywały i myślę, że w nich jest sporo racji, że rolnicy powinni uderzać bardziej punktowo. Powiedziałem tu o Jacku Sutryku, dlatego że potem okazało się, że rolnicy zablokowali dojazd do domu pana Sutryka właśnie, który się tam bardzo oburzał, pienił, że to jest skandal, że tak nie może być, ale to świadczy o tym, że właśnie w niego samego to uderzyło. No i ja uważam, że to jest w tym momencie dobra metoda. Oczywiście można powiedzieć, no ale to jest w jakiś sposób wkroczenie w prywatność polityków. Oczywiście jest, no bo mamy tutaj do czynienia wtedy z uderzeniem w miejsce ich zamieszkania faktycznie. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś angażuje się w politykę, to robi to świadomie, podejmuje pewne ryzyko, przestaje być tak naprawdę osobą prywatną i to niestety również w jakiś sposób jest odium dla jego rodziny. No, to jest taka decyzja. Jeżeli razem z panem Hołownią mieszkają jego rodzice, być może tak jest, ja nie wiem, no ale to w takim razie ta decyzja o zaangażowaniu w politykę jest decyzją, która wpływa również na jego rodziców. Tak po prostu jest. Tak jest na całym świecie, że rodzina polityka w jakiś sposób też jest zaangażowana w politykę. Oczywiście tu trzeba też wyznaczyć rozsądną granicę tego, co można w takiej sytuacji zrobić. No, myślę, że w Polsce ta granica jest jednak zachowywana mimo wszystko przez większość ludzi, chociaż sytuacja z chorobą pana Zbigniewa Ziobry pokazuje, że chyba nie wszyscy wyczuwają, gdzie się należy zatrzymać. Natomiast tutaj nie mam wrażenia, żeby rolnicy te granice przekroczyli, szczególnie, że no, stają wobec alternatywy. Jeżeli mają nie uderzać w osoby przypadkowe, to w kogo mają uderzać? No, muszą uderzać w osoby, które odpowiadają za podejmowanie decyzji. Stąd myślę, że taki bardziej punktowy protest i obejmujący no właśnie miejsca, gdzie mieszkają politycy, ale myślę też, że instytucje, to jest to, co robią przecież farmerzy na zachodzie Europy, którzy uderzają na przykład za pomocą gnojówki w siedziby konkretnych instytucji. I takie zresztą sytuacje też były. No, widziałem protest rolników pod Wrocławskim Urzędem Wojewódzkim, bo on też tutaj odegrał swoją rolę oczywiście. No tam było na ostro, leciały jakieś bele słomy do środka, ze środka ochroniarze się odpryskiwali gazem. No ale to było o tyle też celne, że był to protest skierowany konkretnie przeciwko konkretnym urzędnikom w miejscu, gdzie oni pracują. A jak pokazuje sytuacja z Komisją Europejską, z protestami rolników w Brukseli jakiś czas temu, chyba tylko takie właśnie poczucie pewnego osobistego zagrożenia może wpłynąć na to, że urzędnicy będą podejmowali inne decyzje. Więc myślę, że rolnicy, jeżeli się skupią właśnie na tego typu formach protestu, no to odciążą trochę tych przypadkowych ludzi, jednocześnie wywrą większą presję na konkretne decyzyjne osoby. Ale miejmy też świadomość, że mówimy tutaj o czymś w rodzaju zderzenia kulturowego. Więc zawsze będziemy mieli tutaj taki duży spór dotyczący tego, jak te protesty traktować, który tak naprawdę nie jest sporem o same protesty. To jest spór ludzi, których ja nazywam trochę złośliwie fajnopolakami, z tą frakcją konserwatywną, gdzie rolnicy są tylko takim symbolem. Czasem historycy idei nazywają to w przenośni toczącym się od dawna w polskiej historii sporem fraka z kontuszem, czyli tych, którzy tam upatrują pomyślności Rzeczpospolitej poza granicami, w podporządkowaniu się jakimś zewnętrznym siłom i tych, którzy są bardziej zapatrzeni tutaj w nasze polskie obyczaje, w polską historię i uważają, że te obce wpływy należy odrzucić.
No to panie Łukaszu, bo bardzo się tu rozgadaliśmy w naszym programie, więc może tylko krótko na koniec o tej składce zdrowotnej, skoro i tak ją zapowiedzieliśmy. W tym tygodniu od ministra zdrowia i ministra finansów dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądać mniej więcej tutaj szczegółowe zmiany na temat tej propozycji. Szef resortu zapewnia, że na naszej propozycji skorzystają wszyscy przedsiębiorcy.
Tak, jeszcze pewnie będziemy o tym mówić, rzeczywiście tylko krótko. To jest rzecz, która bulwersowała przedsiębiorców. Oczekiwali na to, że zostaną cofnięte rozwiązania, które zostały wprowadzone Polskim Ładem przez PiS, że zostaną cofnięte, bo taką obietnicę złożył w ramach 100 konkretów Donald Tusk. No i dopiero teraz mamy pewien konkret. To już jest taki dosyć zaawansowany konkret tego, jak to ma wyglądać. No i teraz wybuchł spór wokół tego w koalicji, ponieważ Lewica uważa, że to jest pójście na rękę przede wszystkim przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy się raczej cieszą, dlatego że uznają, że to faktycznie bardzo im ulży. Nie będę tutaj się wdawał w szczegółowe rozwiązania. Są takie zarzuty, że ten system mógłby być prostszy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że z mojego punktu widzenia, jako publicysty, który praw przedsiębiorców wielokrotnie bronił, i ja wiem, jakim obciążeniem ta 9% składka była dla przedsiębiorców, to jest krok, czy byłby krok w dobrą stronę, no oczywiście pod warunkiem, że udałoby się to przekuć na język ustawy. Jaki będzie dalszy los tego, zwłaszcza biorąc pod uwagę te napięcia wewnątrzkoalicyjne, no to zobaczymy.
W naszym programie to już wszystko. Komentarz polityczny jak zawsze na naszej antenie po godzinie 10. Z tego miejsca oczywiście jak zawsze zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do sprawdzania publikacji pana redaktora. Panie Łukaszu, tutaj odsyłamy oczywiście na portal Twitter X i na pana kanał między innymi na YouTubie oraz do publikacji w Do Rzeczy.
Bardzo zapraszam na YouTuba, na X, do Rzeczy, także na mój fanpage na Facebooku, gdzie znajdą państwo linki do wszystkich publikowanych tekstów.
A oprócz tego na przykład na Instagramie mogą państwo też znaleźć kapitalne zdjęcia, które pan redaktor robi, bo ja muszę przyznać panie Łukaszu, że tak podpatruję czasem i te zdjęcia, no ma pan oko, muszę przyznać.
Bardzo dziękuję. Tam kompletnie bez polityki, więc jeżeli ktoś z państwa ma Instagram, to zapraszam. Tam nic politycznego, tylko ciekawa architektura, ciekawe miejsca.
Dziękujemy panie Łukaszu, życzymy miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Kłaniam się, dziękuję, do usłyszenia i dobrego weekendu.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.